Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jan Paweł II podziękował za życzenia i modlitwy w jego intencji. Z okna Polikliniki Gemelli pobłogosławił wiernych przybyłych na Anioł Pański. Przed nami relacja z południowej modlitwy maryjnej. Mówić będziemy także o nowym generale Marianu, w którym został ksiądz Jan Rokosz, oraz o rozpoczęciu posługi przez nowego arcybiskupa Paryża. Z kolei rubryka Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot opowie o reżyserze, który udowadniał, że pieniądze to nie wszystko. Nasz niedzielny magazyn zakończymy refleksją eucharystyczną. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam Państwa do spędzenia z nami najbliższych 20 minut. Jan Paweł II podziękował za licznie do niego napływające wyrazy bliskości. W imieniu papieża Anioł Pański poprowadził na placu Świętego Piotra zastępca sekretarza stanu arcybiskup Leonardo Sandri. Ojciec Święty śledził modlitwę w telewizji, a po jej zakończeniu pobłogosławił wiernych ze szpitalnego okna.
Penso in particolare.
Myślę zwłaszcza o wielu kardynałach, biskupach, księżach i grupach wiernych, o ambasadorach i delegacjach ekumenicznych, które w tych dniach przybyły do Polikliniki Gemelli. W sposób szczególny pragnę podziękować za bliskość wiernym innych religii, zwłaszcza Żydom i muzułmanom. Niektórzy z nich zechcieli przyjść na modlitwę tutaj, do szpitala. Jest to dla mnie znakiem pocieszenia, za który dziękuję Bogu.
W tekście rozważania poprzedzającego modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do czytanego dziś w kościołach fragmentu Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Chrystus przyszedł na świat, aby otworzyć ludziom oczy na światło wiary. To właśnie wiara, podkreślił Ojciec Święty, jest światłem, które prowadzi na drogach życia i krzepi w trudnościach.
Continuiamo insieme.
Kontynuujmy wspólnie przygotowania do Wielkanocy, ofiarując Bogu także cierpienie, dla dobra ludzkości i dla naszego oczyszczenia.
Wśród obecnych przed Polikliniką Gemelli był arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy.
Chcę być tam, gdzie dzisiaj sercem i umysłem jest każdy katolik, gdzie myślami są i wierni tak samo innych religii ludzie dobrej woli, bo tam jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Przedtem widziałem obrazy telewizyjne, jak to jest, no ale być wewnątrz, czuć tą atmosferę, to zupełnie inaczej. Rzeczywiście byłem zdziwiony, było bardzo dużo ludzi, ludzi z różnymi flagami, ludzi różnych narodowości, śpiewali, modlili się. To było fascynujące i ten widok wzmocnił jeszcze raz mnie w tym, jak ludziom potrzebny jest papież. Nawet kiedy jego orędzie na Anioł Pański było czytane na placu Świętego Piotra przez arcybiskupa Sandri. Jego ukazanie się w oknie i jego błogosławieństwo było wielkim znakiem dla każdego z tych, kto był tam, a za pomocą telewizji i radia dla całego świata, nie tylko świata katolickiego. To wszystko daje nową nadzieję.
Księża Marianie mają nowego przełożonego generalnego. Został nim wybrany 47-letni ksiądz Jan Rokosz. Do tej pory był on wicegenerałem swego zgromadzenia.
Władza w zakonie nie ma nic wspólnego z pojęciem władzy rozumianej na sposób świecki. Przełożeństwo zakonne nie jest panowaniem, jest przede wszystkim służbą. O tyle jest ktoś dobrym przełożonym zakonnym, o ile sam jest posłuszny i wierny Bogu. Dlatego dla mnie ten wybór oznacza przede wszystkim wezwanie do całkowitego zaufania Bogu i niepokalanej, ponieważ czuję się bardzo słaby i nieprzygotowany do pełnienia tego urzędu. Ten wybór oznacza dla mnie wezwanie do nieustannego rozeznawania woli Bożej wobec mnie, wobec zgromadzenia, wobec poszczególnych osób i przekazywania jej współbraciom w miłości. I wierzę, że Bóg, który wręcz w cudowny sposób prowadzi zgromadzenie Marianów od ponad 300 lat, ma także dla nas dzisiaj plan, który w łączności z wszystkimi Marianami na świecie chciałbym rozpoznać i na niego z odwagą odpowiedzieć. Zgromadzenie w tej chwili pracuje w 17 krajach, liczy 600 członków. Zdecydowana większość mieści się na terenie Polski, bo jak wiadomo jest to zgromadzenie założone przez ojca Stanisława Papczyńskiego.
Przede wszystkim chcę być sługą Ewangelii, stwierdził podczas uroczystego ingresu do katedry Notre Dame arcybiskup Henri Ventrois. Uroczystość odbyła się wczoraj wieczorem i zgromadziła rzesze wiernych, którzy zgotowali gorące przyjęcie nowemu arcybiskupowi Paryża.
W koncelebrze brało udział około 400 księży oraz ponad 20 biskupów, głównie z regionu paryskiego, a także nuncjusz apostolski we Francji Fortunato Baldelli oraz kardynał Philippe Barbarin, prymas Galii. Obecni byli przedstawiciele władz miejskich i państwowych, z panią Chirac, żoną prezydenta na czele. Przybyli też duchowni innych wyznań. Po uroczystym wejściu, ingresie, proboszcz katedry powitał nowego pasterza. Kanclerz odczytał dekret nominacyjny. Potem rozpoczęła się msza święta w bardzo bogatej oprawie muzycznej. Części stałe śpiewał chór po łacinie, a nowością było to, że również po łacinie wszyscy obecni odśpiewali Ojcze Nasz. W homilii ksiądz arcybiskup zaznaczył, że swoją misję rozumie głównie jako głoszenie Ewangelii. Dlatego sam odczytał Ewangelię, nie zaś diakon. Zapewnił, że otoczy troską kapłanów, diakonów i seminarzystów. Dostojny nominat wyraził wdzięczność Janowi Pawłowi II za zaufanie, a także skierował słowa podziękowania pod adresem nieobecnego kardynała Lustigera, od którego, jak mówił, dużo się nauczył i doświadczył wiele życzliwości. Przypomniał, że obejmując ten dostojny urząd, powraca do swoich, bowiem w Paryżu się urodził, tu zdobył wykształcenie, został wyświęcony na księdza, a 17 lat temu otrzymał sakrę biskupią. Swego rodzaju nowością liturgiczną było to, że duchowni reprezentujący inne religie przed Agnus Dei podeszli do ołtarza, gdzie z celebransem, a także pomiędzy sobą, wymienili znak pokoju. W nawiązaniu do Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego, ksiądz arcybiskup zachęcił wiernych do odważnego wyznawania wiary w Chrystusa, który jest mocą i światłością. Z Paryża dla Radia Watykańskiego mówił ksiądz Józef Grzywaczewski.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Nazywano go ostatnim utopistą, a publiczność lat 30. i 40. kochała jego filmy za to, że niezmiennie dawały wyraz bezgranicznej wierze w dobroć, jaka tkwi w człowieku. Zwłaszcza w tym szarym i niepozornym, który niewiele posiadając, potrafi zachować twarz na przekór wszystkim przeciwnościom losu i najbardziej pociągającym pokusom. Bo jak ujmie to polski tytuł jednego z jego filmów, pieniądze to nie wszystko. To nawet wielkie nic, o ile człowiek nie może poszczycić się życzliwością otoczenia, kochającą rodziną i nie postępuje na co dzień po ludzku.
Frank Capra, bo o nim właśnie mowa, rozpoczynał swoją pracę w filmie od prostych komedyjek, opartych na mniej lub bardziej wymyślnych gagach. O zwrocie w jego karierze zadecydowało spotkanie ze scenarzystą Robertem Raskinem. Od tego momentu zainteresowania Capry skierowały się w stronę problematyki społecznej, ujmowanej jednak nie serio, lecz w szacie żartu i zgryźliwej ironii. Bohaterowie jego opowieści z reguły wywodzą się z klasy średniej, która zostaje ukazana jako depozytorium prawdziwych wartości.
I tak w Mr. Smith jedzie do Waszyngtonu, naiwny skaut senator walczy ze skorumpowanymi przez wielki biznes politykami. Bohater Pana z milionami to prostoduszny prowincjusz, niespodziewanie dziedziczący gigantyczną fortunę, na którą czyhają nowojorscy światowcy. A w pieniądze to nie wszystko, zwariowana rodzinka, dla której najważniejsza jest wolność i międzyludzka życzliwość, przeciwstawiona zostaje zakochanej w sobie i własnym majątku rodzinie multimilionerów. Przykłady można by mnożyć, lecz przesłanie filmów Capry jest w zasadzie jedno. To, co typowo amerykańskie, odnajdujemy nie wśród tych, którzy w taki czy inny sposób realizują American Dream, lecz wśród zwykłych, szarych ludzi, którzy kultywują tradycyjne cnoty moralne i autentyczny patriotyzm.
W filmach Capry w sposób zadziwiająco zgodny splatają się ze sobą rzeczywistość i marzenia o rzeczywistości. Z jednej strony odnajdujemy w nich doskonałe charakterystyki prowincji oraz portrety przeciętnych ludzi. Z drugiej zaś konstruowane sytuacje i sam przebieg akcji, a zwłaszcza obowiązkowy happy end, są przejawem myślenia nierealistycznego, lecz życzeniowego. Lecz właśnie owa swoista bajkowość, idealizująca typowego Amerykanina, który zachowując uczciwość, wychodzi ze wszystkich opresji obronną ręką, dawała wówczas i daje dzisiaj widzom dawkę ożywczego optymizmu. Dzięki niemu, przynajmniej przez moment, można postrzegać otaczający świat w nieco jaśniejszych barwach.
Filozoficzne poglądy Capry oraz właściwa mu stylistyka swój najpełniejszy wyraz znajdują w filmie, który został zrealizowany w 1946 roku, a którego tytuł lapidarnie streszcza postawę reżysera wobec świata. Życie jest piękne. Jest piękne, chociaż niejednokrotnie trudno to zauważyć i potrzeba dopiero przebyć długą i bolesną drogę, aby pokochać je całym sercem. Właśnie taką przemianę przechodzi bohater opowieści, 30-letni George Bale, który w pewien wigilijny wieczór, doprowadzony do ostateczności, pragnie popełnić samobójstwo.
Boże, Ojcze nasz, nie potrafię się modlić. Boże, jeśli tam jesteś i słuchasz mnie, powiedz, co mam robić. Nie mam już sił, żeby dalej tak żyć.
Krótkie życie George'a było pełne wyrzeczeń. Poświęcił studia i wszystkie zawodowe ambicje, aby przejąć po zmarłym ojcu spółdzielnię budowlaną, dzięki której mieszkańcy miasteczka mogli nie tylko wygodniej żyć, lecz przede wszystkim, przynajmniej częściowo, uniezależnić się od potentata trzęsącego całą okolicą. Spółdzielnia Bailey'a przez lata była solą w oku Pottera, który na wszelkie sposoby próbował go zniszczyć. A gdy to się nie udało, usiłował go kupić za sumy niewyobrażalne wówczas dla zwykłego człowieka. Bez skutku. A teraz zaginione $8,000 grozi jego firmie upadkiem, jemu więzieniem, a żonie z trójką małych dzieci nędzą.
I przychodzisz do mnie prosić o 8,000. Byłeś taki pewien siebie, chciałeś zdobyć świat. Pewnego razu nazwałeś mnie skąpcem, prawda? A dziś jesteś bankrutem, tak jak twój ojciec. Biedakiem, który przybył się tu, błagając o jałmużnę. Żadnych zabezpieczeń, akcji, nic. Tylko jakaś polisa ubezpieczeniowa wysokości $600. Jesteś więcej wart martwy niż żywy.
Sytuacja, zdawałoby się bez wyjścia, znajduje rozwiązanie w międzyludzkiej solidarności, tak dobrze znanej z wcześniejszych filmów Capry. Tak jak Mr. Smith znajduje oparcie w małych skautach, a na grzywnę zasądzoną przez sąd na rodzinę Vanderhoffów w pieniądze to nie wszystko składają się sąsiedzi, tak i Bailey'a ratują ostatecznie mieszkańcy miasteczka, świadomi jego zasług. Potter zaś po raz kolejny zostaje pokonany.
Wejdź, wujku Billy, wszyscy wejdźcie. Chuj, George. To cudowne. To Mary powiedziała kilku znajomym, że mamy kłopoty i poszli zbierać pieniądze w całym mieście. Ludzie o nic nie pytali, mówili tylko, jeśli George ma kłopoty, wszyscy mu pomożemy.
W Życie jest piękne pojawia się jeszcze jeden motyw, nieznany we wcześniejszych filmach Franka Capry. Ich zwyczajowo już odrealniony charakter zostaje tutaj wzbogacony o pewien element nadprzyrodzony. Oto na pomoc mającemu popełnić samobójstwo bohaterowi przybywa anioł stróż. Słuchając skarg podopiecznego, że jego życie nie ma sensu, a najlepiej by było, gdyby się w ogóle nie urodził, wyprasza nader dziwny cud. Bailey może zobaczyć, jak wyglądałoby jego miasteczko, gdyby on nie zaistniał w czasie.
Czego pan chce? Mamo? Mamo? Kogo pan szuka? Mamo, to ja.
George,
nie poznajesz mnie?
George?
Wszystkie pokoje są zajęte. Mamo, pomóż mi. Stało się ze mną coś strasznego. Wszystko się zmieniło. Nikt mnie nie poznaje. Puść mnie do domu. Zostań przy mnie, dopóki mi nie przejdzie. Co ma przejść? Nie znam pana. To pensjonat, a nie dom duchów.
Przerażony ową wizją, bohater wraca do swojego świata. Gotów jest zaakceptować z radością nawet więzienie, gdyż najważniejsze pozostaje to, że żyje i coś w tym życiu, choćby tylko niewielkiego, udało mu się zrobić. W ten sposób optymizm Capry zostaje wzbogacony i ukoronowany nader ważnym akcentem metafizycznym. Nie ma życia zbędnego. Bez każdego z nas, zdaje się mówić reżyser, świat byłby zupełnie inny.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej z eucharystycznych refleksji w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego, które towarzyszą nam w okresie Wielkiego Postu.
Eusebiusz z Cezarei, historyk Kościoła i teolog grecki wieku IV. Ofiara Melchizedecha. Ten zaś, który nazywał się Melchizedek, co tłumaczy się na język grecki król sprawiedliwości, który wtedy był królem Szalemu, to znaczy król pokoju, bez ojca i matki, bez genealogii, który wedle opowiadania zawartego w Księdze Rodzaju nie ma ani początku dni, ani kresu życia, nie miał więc nic wspólnego ze spełnianiem poselstwa Aaronowego. Nie został on wybrany przez ludzi, ani namaszczony przygotowanym olejkiem, ani nie należał do linii, która się jeszcze nie pojawiła, ani też, co jest najbardziej zdumiewające, nie był nawet obrzezany cieleśnie, a jednak pobłogosławił Abrahamowi, jakby był od niego o wiele lepszy. Nie składał on ofiar krwawych ani płynnych Bogu Najwyższemu, ani też nie sprawował ofiary w świątyni w Jerozolimie. Jakże bowiem mógł składać ofiarę temu, którego jeszcze nie było? Jak Melchizedek, będąc kapłanem pogan, nie używał żadnych ofiar cielesnych, a tylko błogosławił Abrahama winem i chlebem, tak nasz Pan, Zbawiciel jako pierwszy, a za nim wszyscy jego kapłani, w każdym narodzie wypełniają duchową liturgię według obrządków Kościoła, w których chleb i wino wskazują na ciało i zbawczą krew. To wszystko ujrzał już uprzednio Melchizedek w Duchu Bożym i użył figur dla rzeczy, które miały nadejść. Świadczy o tym Księga Mojżesza, w której czytamy: Melchizedek, król Szalemu, wniósł chleb i wino. Był bowiem kapłanem Boga Najwyższego i pobłogosławił Abrahama.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Refleksją eucharystyczną kończymy nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.